Przybysze z krainy cienia. Artykuł autorstwa Damiana Trelli zamieszczony w numerze 6 Nieznanego Świata z 2018 roku. Zwiastuny sygnalizujące śmierć bliskiej osoby w postaci pukania, zatrzymanego zegara czy pękniętego bez powodu naczynia są doskonale znane badaczom nieznanego. Jednak zapowiedzi nadchodzących nieszczęść przybierają również dużo dziwaczniejsze i budzące lęk formy, które zmuszają do zadania sobie pytania, z czym właściwie mamy do czynienia. Wiele osób wierzy, że tragedie takie jak śmierć bliskich czy wypadki zostają niekiedy zapowiedziane przez los. Pęknięty wazon, pukanie do drzwi, za którymi nikt nie stoi, zatrzymany bez powodu zegar. Któż o tym nie słyszał? Przestrogi bądź monicje, od angielskiego monition, bo tak zjawiska te nazywają parapsycholodzy, często przebierają wspomnianą postać. Sceptycy twierdzą z kolei, że wiara w zwiastuny to relikt myślenia magicznego. Nic nieznaczącym zdarzeniom przypisujemy pod wpływem emocji szczególną wartość. Rzadziej mówi się jednak o przypadkach ludzi, u jakich monicje miały formę znacznie dziwaczniejszą, nierzadko przerażającą. Przekonała się o tym nieżyjąca pani Barbara z Białegostoku, której historię poznałem dzięki jej synowi. Oddajmy mu teraz głos. Zacznijmy od samobójczej śmierci mojego brata na początku maja 1996 roku. Byłem wtedy za granicą i nie mogłem z pewnych powodów przyjechać na pogrzeb. Jakiś czas po nim, 2-3 tygodnie później, mama podczas rozmowy telefonicznej powiedziała mi bardzo ciepłym głosem: przed tym wszystkim mieliśmy gościa. Ostatnie słowo wypowiedziała prawie z przerażeniem. Przez moment nie rozumiałem, o co chodzi i prosiłem, żeby to wyjaśniła, ale nie chciała mówić o tym przy mojej małej siostrze, która była w pobliżu. Zrelacjonowała mi to dopiero przy innej okazji. Wydarzyło się to jakieś 3-4 dni przed śmiercią brata. Mama spała w najmniejszym pokoju swojego mieszkania w bloku. Zbliżał się świt. Nagle obudził ją silny ucisk na nogi. Jak mówiła, początkowo myślała, że ktoś na niej usiadł, ale gdy otworzyła oczy, zobaczyła postać bardzo ciemną, ale nie czarną. Przypominała mężczyznę. Mama opierała się, że był to facet, chociaż nie widziała jego twarzy. Intruz umiejscowiony był na jej nogach, jakby na nich stał. Jedyne, co przyszło jej do głowy, to modlitwa. Postać tkwiła w tym miejscu przez parę chwil, po czym bezgłośnie się uniosła i spokojnie oddaliła w stronę szafy, a następnie jakby weszła w nią i zniknęła. Gdy minęło przerażenie, pojawił się szok i niedowierzanie. Co to mogło być? Zastanawiała się matka, wtedy już wdowa. O zdarzeniu opowiedziała swojemu najlepszemu koledze z pracy, a ten, wysłuchawszy jej, odparł: coś ci powiem. Niedługo stanie się coś bardzo dobrego albo bardzo złego. Parę dni później mój brat popełnił samobójstwo. Historia ta nurtowała mnie latami. Rozmawiamy o niej często z moją żoną i zawsze dochodzimy do jednego wniosku. Coś jest, ale nie wiadomo co, jak mawiała moja babcia. Czy pani Barbara doświadczyła zwyczajnego zaburzenia sennego? Psychologia twierdzi, że tego rodzaju przeżycia to tak zwane omamy hipnagogiczne bądź hipnopompiczne, mogące wystąpić w chwili, gdy mózg balansuje na granicy snu. W przypadku mieszkanki Białegostoku doznanie miało jednak charakter aż nadto realistyczny i mocno nią wstrząsnęło. Ale nietypowi heroldzi pojawiają się też na jawie, czego przykładem jest opowieść pani Grażyny z Godzięcina w gminie Brzeg Dolny, która w październiku 2010 roku zaobserwowała pod drzwiami postać zwiastującą jej zdaniem tragiczne wieści, jakie dotarły rankiem. Nocą często wychodzę na papierosa przed dom. Relacjonowała kobieta, której opowieść w wersji audio można znaleźć w serwisie YouTube, wpisując w wyszukiwarkę hasło spotkanie z istotą w Godzięcinie. Tamtej nocy nie mogłam zasnąć. Skierowałam się do kuchni, by coś przegryźć, a za chwilę naszła mnie ochota na papierosa. Założyłam kurtkę, otworzyłam drzwi frontowe i stanęłam jak wryta. Jakieś 1,5 metra przede mną stała postać. Nasz ganek nocą jest dobrze oświetlony przez lampę uliczną, więc to coś od razu rzuciło mi się w oczy. Postać miała jakieś 1,60 m wzrostu i była koloru ciemnobrązowego z przewagą ciemnego. Nie widziałam rąk ani innych części ciała. Zwróciła uwagę wyraźnie okrągła głowa, choć nie było widać na niej twarzy. Kształtem nieco przypominała bałwana. Nie wiem, czy unosiła się nad ziemią, czy na niej stała. Zatrzymałam się i o mało nie zadławiłam się kawałkiem przeżuwanego chleba. Pognałam do domu z krzykiem, budząc domowników. Gdy syn wyszedł na zewnątrz, istoty już nie było. Znikła. Następnego dnia dowiedziałam się, że brat mojego męża zmarł. Kto wie, może to on przyszedł się pożegnać. Jestem w stanie w to uwierzyć, gdyż dokładnie taką samą postać widziałam przed swoim łóżkiem parę dni po tym, jak zmarła mi mama. W nocy obudził mnie przerażający chłód na twarzy. Wszystkie włosy stanęły dęba. Warto dodać, że choć żaden z domowników nie widział bałwana pod drzwiami, dziwnie zachowywał się pies pani Grażyny. Obwąchawszy miejsce, gdzie stała istota, zaniepokojony wycofał się do domu. Kolejna niezwykła historia z mojego archiwum dotyczy wydarzeń z miejscowości Huta koło Bystrzycy Kłodzkiej, w pobliżu której znajduje się popularna wśród turystów droga zbłąkanych wędrowców. Lipcową nocą 1987 roku doszło tam do bliskiego spotkania grupy nastolatków z przedziwną istotą, od jakiej, co podkreśliła świadek tamtego zdarzenia, pani Małgorzata, biła wrogość. Młodzi ludzie wracali lasem z domu znajomego, gdzie wspólnie oglądali film wideo. W pewnym momencie dostrzegli śledzącą ich postać, unoszącą się nad ziemią i ubraną w ciemną pelerynę ze szpiczastym kapturem. Na przemian zbliżała się i oddalała od grupy, pojawiając się i znikając w mrokach nocy. Co dziwne, kiedy przerażeni nastolatkowie złapali się za ręce, zauważyli, że żółte oczy intruza rozżarzają się i świecą na pomarańczowo, a od jego sylwetki bije światło. Kulminacyjny moment incydentu nastąpił na podwórzu domu jednego ze świadków, kiedy istota zbliżyła się do młodych ludzi na około 30 metrów i zniknęła dopiero, gdy z przeciwnej strony nadjechali ich koledzy na motorach. Był wśród nich m.in. brat pani Małgosi. Oprócz strachu czułam, że ta ciemność i chłód są nienaturalne. Nie było nic słychać. Strach potęgowała głucha ciemność. Opisywała atmosferę tamtej nocy kobieta. Historia ta ma wiele innych intrygujących wątków. Dla pani Małgorzaty miała ona wymiar bardzo osobisty, wręcz duchowy. Jak bowiem przyznaje, związała się emocjonalnie z tamtą istotą, a traumy pozostałej po wakacyjnej nocy nie mogła pozbyć się latami. Zjawa powracała do niej w snach. Niekiedy czuła niemal jej cielesną obecność. Za każdym razem, kiedy mi się śniła, ktoś bliski umierał. Także jedna z osób, która to wiedziała razem ze mną i mocno się broniła przed wspominaniem tamtych doświadczeń, zmarła. Ja po pewnym czasie przestałam to przeżywać. Mówiła świadek z zawodu dziennikarka, z zamiłowania literatka. Na kanwie wydarzeń z 1987 roku osnuła ona jedno ze swoich opowiadań. Co więcej, mimo traumy, spotkanie z demoniczną postacią otworzyło u Małgorzaty drzwi percepcji, wyostrzyło u niej empatię i pogłębiło sensytywność. Wróćmy jednak do tradycyjnych municji w postaci pukania czy zatrzymanych zegarów. Zdarzeń, które z tragediami, jakie się rozegrały albo dopiero rozegrają, łączy jakaś dziwna nić przyczynowo-skutkowa. Typowe pukanie w szybę dało o sobie znać w przypadku kolejnego Herolda z Krainy Cienia. Chodzi o serię tragedii w Wałbrzychu. W 1987 lub 88 roku doszło tam do wydarzeń, jakie na zawsze odmieniły życie pana Mateusza. Oddajmy mu głos. Moja rodzina to była tak zwana czysta patologia. Będąc dzieckiem, nienawidziłem ojczyma. To, co widziałem, zadziałało jakby zgodnie z moją wolą. Ojczym wpuścił to coś do domu i właśnie to zapoczątkowało spiralę. Związane z tym wspomnienie wywołuje u mnie gęsią skórkę i utwierdza w przekonaniu, że czymkolwiek to było, nie przejawiało dobrych intencji. Podkreśla mężczyzna. W styczniu 1989 roku zmarła moja matka, a 3 miesiące później ojczym powiesił się w więzieniu. To, o czym chcę opowiedzieć, wydarzyło się rok albo 2 lata wcześniej. Początkowo podeszliśmy do tego z rodziną na luzie, ale dopiero później skojarzyłem fakty. Kiedy ojczym podchodził do okna, nie dostrzegł niczego. Jedyną osobą widzącą głowę byłem ja. Zaczęło się od pukania w szybę. Mieszkaliśmy na parterze i często zdarzało się, że jakiś kolega ojczyma, przechodząc ulicą, stukał w okno. Początkowo więc tak właśnie sobie to tłumaczyłem. Pukanie rozlegało się co minutę, może co pół. Nie pamiętam, za którym razem zdecydowałem się podnieść z łóżka. Obok mnie leżał brat, ale nie zareagował, chociaż też to słyszał. Odsłoniłem zasłonę i zamiast stojącego człowieka zobaczyłem wiszącą w powietrzu głowę, mniej więcej na wysokości, na jakiej mogłaby znajdować się głowa rosłego mężczyzny. Miała owalny kształt i emitowała światło. Pośrodku, tam gdzie powinna znajdować się twarz, nie było nic widać. Światło było jasne, ale nie raziło i od niczego się nie odbijało. Postać znajdowała się jakiś metr od okna. Trudno powiedzieć, jak długo na nią patrzyłem. Kiedy powiedziałem bratu, co wiedziałem, tak się przestraszył, że nie śmiał spojrzeć w tamtą stronę. Ojczym był z natury leniwy, więc nie od razu poszedł sprawdzić, kto puka. Pamiętam, że mama powiedziała, iż pewnie dobija się do nas jakieś pijaczyna. W pewnej chwili ciekawość wzięła jednak w nim górę. Kiedy podszedł do okna, coś znowu zastukało. Ojczym odsunął kotarę, ale nic nie dostrzegł i wrócił do łóżka, stwierdzając, że ten ktoś uciekł. Za chwilę jednak znowu pojawiły się odgłosy i wtedy się zezłościł. Pod łóżkiem miał taką sprężynę, z którą w czasie burt, jakie odbywały się w domu, potrafił wystartować do milicjantów. Sięgnął po nią i wyszedł na podwórze. Słyszałem dźwięk zasuwy od drzwi i ostatnie puknięcie. Ojczym obszedł budynek dookoła i wrócił, twierdząc, że nikogo nie widział. Otworzenie drzwi pukającemu bytowi wyzwoliło, jak określił to pan Mateusz, spirale zła. W ciągu kilku miesięcy w kamienicy doszło bowiem do serii tragicznych zgonów. Oddajmy mu głos jeszcze raz. Wkrótce po zaobserwowaniu przeze mnie głowy, trzy osoby na ostatnim piętrze zmarły wskutek zatrucia alkoholowego. Piętro niżej facet pobił żonę tak, że trafiła do szpitala i również zmarła. Później w mieszkaniu po drugiej stronie zagazowała się starsza kobieta. Te wydarzenia rozegrały się w odstępie 3-5 miesięcy od nocy z pukaniem. Ostatnia tragedia miała miejsce u nas. Pod wpływem alkoholu ojczym zadał kilka śmiertelnych ciosów nożem mojej mamie. Co ciekawe, miało to miejsce na moim łóżku, w pobliżu którego obserwowałem wiszącą za oknem głowę. Potem trafił do więzienia i po 3 miesiącach odebrał sobie życie w celi, dodaje świadek. Przypadek wałbrzyski jest bliźniaczo podobny do ludowych opowieści. Polska literatura etnograficzna wspomina o uosobionej śmierci, zwiastującej pukaniem czyjeś odejście. W książce pod tytułem Kaszubi na tle etnografii Polski z 1935 roku Adam Fischer tak pisze o wierzeniach pomorskich. Śmierć wedle dawnych wierzeń kaszubskich jest to blada niewiasta w białym odzieniu, pukająca do domów, w których ma umrzeć ktoś do 3 dni. Lud nadrabski utrzymuje, iż w przeddzień zgonu człowieka puka ona 3-krotnie w okno jego domu, a również w Działdowie wierzą, że śmierć przychodzi przez 3 wieczory z rzędu i puka do okna, by oznajmić o zgonie. Badaczom folkloru znane są sprawy wpuszczenia do domu złej siły, stukającej uprzednio w szyby lub drzwi. Jeżeli ktoś otwierał, narażał siebie i bliskich na niebezpieczeństwo. Przykłady tego znane są także z manifestacji poltergeistów. Słynne przypadki ze Światłego i Pontefract poprzedziło wpuszczenie do domu niewidzialnego bytu. Ale nie wszystkie monicje mają tak przerażającą formę. Często ograniczają się do zwyczajnego, choć wyraźnego stukania bądź innych podejrzanych odgłosów. Przykładem jest relacja naszej rodaczki, zamieszkałej w Niemczech. Oddajmy jej głos. Krótko przed moimi imieninami byliśmy w odwiedzinach u mojej mamy. Mąż postanowił pojechać po zakupy do Berlina, gdzie mieszkaliśmy na stałe. W naszym związku już od jakiegoś czasu było kryzysowo. Tamtego dnia też się ostro pokłóciliśmy, a ja, będąc przekonana do swojej racji, nie wyszłam z przeprosinami, lecz czekałam na jego gest. Mąż pojechał, a ja obiecałam siostrze, że zaopiekuję się jej córkami 10- i 5-letnią. Mniej więcej między 22 a 23 usłyszałyśmy nagle głośne pukanie do okna. Nie pamiętam, 2, a może 3 razy ktoś zastukał w szybę. Mocno, choć spokojnie. Wolno, ale zdecydowanie. Byłam zdumiona i lekko przestraszona, ponieważ mieszkanie, przebywałam u mamy, znajdowało się na 1. piętrze. Pod wpływem tego incydentu zadzwoniłem do męża do Berlina. Na szczęście zastałem go w domu. Rozmawialiśmy krótko i zapytałem, czy wszystko w porządku. Potwierdził i powiedział, że przyjedzie następnego dnia wieczorem. Pożegnaliśmy się, może nie tak jak zwykle, ale jednak ciepło. To była nasza ostatnia rozmowa. Mąż zmarł tamtej nocy, około 3:00. Inny klasyczny przykład Monicji zarejestrowałem w Legnicy. Rodzina przebywająca w mieszkaniu na 4. piętrze 10-kondygnacyjnego bloku usłyszała nagle głośne kołatanie do drzwi. O tym, co działo się dalej, pani Maria mówi tak. Cytat. Kiedy podeszłam do drzwi i spojrzałam przez wizjer, nic nie zobaczyłam, ale po chwili znowu usłyszałam pukanie. Przestraszyłam się i cofnęłam. Ten, kto pukał, był bardzo niskiego wzrostu albo okazał się duchem, bo nikogo nie było widać. Nie minęła godzina, gdy tym razem wszystkich na nogi postawiło już nie stukanie, ale dzwonek. To był sąsiad, którym przyszedł zakomunikować, że zmarła nasza dobra znajoma z 7. piętra. Czyżby wcześniejsze pukanie było jej pożegnaniem z nami? Racjonaliści traktują podobne relacje jako nadinterpretację zbiegów okoliczności. Fizyka i psychologia nie znają przecież mechanizmów mogących łączyć Monicję, także te wysoce dziwne, z czyjąś śmiercią. Wyjaśnień szuka się w sferze wierzeń, emocjach, czasem zabobonach, zapominając o zagadce synchroniczności, nieprzypadkowych zbiegach okoliczności, które dla doświadczających ich ludzi mają głęboki, symboliczny wymiar. Twórcą terminu synchroniczność był szwajcarski psychiatra i psycholog Carl Gustav Jung. Poświęcił wspomnianemu zjawisku wiele miejsca i opisał jego liczne przykłady. Najlepszą ilustrację tego, czym jest synchroniczność, stanowi przypadek pacjentki Junga, która podczas sesji opisała mu sen o złotym skarabeuszu. Chwilę potem przez uchylone okno do gabinetu wleciał połyskujący chrząszcz złotawka, przypominający egipskiego żuka. Jung twierdził, że synchroniczności nie da się przewidzieć i jest ona wyłączona z zasad logiki oraz czasoprzestrzeni. Jej doświadczenie ma dla człowieka głębokie znaczenie duchowe i transformacyjne, będąc niczym omen, znak od losu. Część z ludzi, których przeżycia tutaj opisałem, mimo że ich doznania były poruszające, a nawet przerażające, również doznała czegoś w rodzaju ewolucji świadomości. Wspominałem o zmianach w psychice pani Małgorzaty, świadka spotkania z demoniczną postacią w lesie. Z kolei pan Mateusz po rodzinnej tragedii uświadomił sobie, że w życiu człowieka obecne są siły, o jakich nie uczono go w szkole. Według Junga synchroniczność może być bramą do zbiorowej nieświadomości, czyli do domeny instynktów i archetypów wspólnych dla Homo sapiens. Możliwe, że chce ona czegoś nas nauczyć, stanowiąc regulator rozwoju duchowego. Analizując incydenty z pogranicza, można bowiem dojść do wniosku, że nigdy nie dochodzi do nich przypadkowo i zawsze mają one jakieś znaczenie dla psychiki i rozwoju światopoglądu konkretnej osoby. Kto przenika do naszych umysłów? John Keel, amerykański dziennikarz, pisarz i badacz nieznanego, utożsamiał zbiorową nieświadomość z siłą będącą motorem wszystkich zjawisk określanych jako paranormalne i mającą możliwość przybierania dowolnej postaci – ducha, monstrum, przybysza z kosmosu itd. Wierzył również w potencjał transformacyjny tego rodzaju doświadczeń, określając wspomnianą energię jako superspektrum – rodzaj psychicznego żywiołu wykraczającego poza czas i przestrzeń. O czymś podobnym wspominał David Bohm – jeden z najwybitniejszych fizyków teoretyków naszych czasów, znany m.in. z koncepcji ukrytego porządku, istniejącego za fasadą rzeczywistości, jakiej doświadczamy na co dzień. Z wymiarem tym jesteśmy powiązani poprzez świadomość, która się z niego wywodzi. Bohm dostrzegał w nim swoistą superinteligencję, która uporządkowała wszechświat, ale nie podnosił jej do boskiej rangi. Jego zdaniem chodzi raczej o pewien samokontrolujący się system. Mimo że nasza czasoprzestrzeń jest zanurzona w głębszym poziomie rzeczywistości, a my jesteśmy z nim związani, nie mamy tam bezpośredniego dostępu. Zdarza się jednak, że ocieramy się o niego, czemu towarzyszą doświadczenia wykraczające poza ramy fizyki i zdrowego rozsądku. Niedostrzegalne wymiary i domeny bytu, jakie dzieli od naszej rzeczywistości cieniutka granica, pojawiają się w teoriach wielu badaczy, nie tylko parapsychologów. Niektórzy, jak Kiel, uznają jednak, że dziwne istoty i zdarzenia nie są efektem nachodzenia na siebie wymiarów. Możemy współistnieć na Ziemi z potężną energią, zachowującą się niczym zwierciadło, które odbija nasze wyobrażenia, wierzenia i lęki. Ludzie sensytywni i ekstrasensi mogą wchodzić z nią w kontakt, a nawet w swoistą symbiozę, choć efekty bywają różne. To właśnie z tego królestwa mogą pochodzić monstra, maszkory i potwory podobne do zjaw, o których opowiedzieli cytowani w publikacji świadkowie. Był to artykuł autorstwa Damiana Trelli, zamieszczony w numerze 6 Nieznanego Świata z 2018 roku. Czytał Marek Sęk. Chętnych do zgłębienia poruszonego w tym materiale tematu zachęcamy do odwiedzenia bloga Damiana Trelli Czas Tajemnic pod adresem www.czastajemnicblogspot.com oraz do lektury książek tego badacza, które znajdziecie Państwo do kupienia w księgarni Galerii Nieznany Świat przy ulicy Kredytowej 2 w Warszawie oraz w naszym sklepie internetowym nieznany.pl.